podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej.
W ciągu ostatnich 2 lat przeszliśmy bardzo przyspieszony kurs alfabetu greckiego. Pojawiają się kolejne mutacje od alfy w tej chwili do omikrona z pominięciem liter, które mogłyby być interpretowane politycznie i być niewygodne, bo na przykład kojarzyć się z prezydentem Chin, czego nikt by nie chciał. Natomiast pojawia się pytanie, ile tak naprawdę tego jest i jak wirusy krążą, bo na przykład w pewnym momencie mówiliśmy o lambdzie, która była w Ameryce Południowej, ale się nie rozprzestrzeniła. Jak wygląda taka mapa wirusów w tej chwili?
Dzień dobry, nazywam się Tomasz Dzieciątkowski, jestem wirusologiem pracującym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tak naprawdę takiej mapy nie ma. Dlaczego? Dlatego, że mutacje mogą pojawiać się w różnych miejscach na świecie, nawet jednocześnie, co najwyżej mogą nie zostać wykryte. Wykrywamy przede wszystkim i te warianty, które są hiperepidemiczne. Takim wariantem na początku tego roku był wariant alfa, czyli akurat ten wariant nazywany wariantem brytyjskim, a teraz zasadniczo obowiązującym też na całym świecie jest wariant delta, który wywodzi się z Chin. Wiele wariantów, czy to wariantów zainteresowania, czy to wariantów zagrożenia, które zostały obwołane w ten sposób przez WHO, no nie spowodowały, że tak powiem, znaczy może inaczej, spowodowały medialną burzę, ale nie spowodowały burzy wśród personelu medycznego. Ja od praktycznie rzecz biorąc początku tego roku powtarzam, że te warianty i epatowanie tymi wariantami jest nadmierne. Dlaczego? Bo one powinny de facto interesować wyłącznie wirusologów i epidemiologów. Znowu, dlaczego? Ano chociażby dlatego, że akurat metody diagnostyczne pozostają cały czas takie same. Szczepionki zasadniczo mają bardzo podobną skuteczność. Objawy chorobowe też zasadniczo są takie same, nie mówiąc już o postępowaniu terapeutycznym. W związku z tym nawet dla lekarza klinicysty, który będzie zajmował się pacjentem chorym na COVID-19, to nie ma znaczenia, czy on akurat jest zakażony wariantem lambda, czy jest zakażony wariantem alfa, delta, czy może akurat kiedyś przyjdzie czas na moje ulubione warianty sigma i pi jako wielbiciela przybyszy z matplanety.
A to w jaki sposób pan tłumaczy to zainteresowanie kolejnymi wariantami i kładzenie nacisku na kolejne mutacje, a może także nadmierne przywiązanie do falowania pandemii?
Cóż, moje słowa raczej panu, panie redaktorze, się nie spodobają. Generalnie akurat oprócz tego, że mamy do czynienia z pandemią COVID-19, mamy do czynienia z infodemią. Żyjemy w dobie globalnej wioski i bardzo wiele mediów, w tym bardzo poważnych, żyje clickbaitem, żyje akurat z ilości odsłon i robi wszystko, czy to akurat właśnie, żeby dać coś sensacyjnego, albo nawet akurat, żeby sprawie, która nie ma jakoś specjalnie wielkiego wydźwięku, nadać sensacyjny tytuł.
Czyli mówimy o innej odsłonie braku odpowiedzialności, którą pewnie też jest zachowanie wielu polityków, którzy potrafią ignorować opinie naukowców na potrzeby własnych działań, albo może gdzieś marketingowców. Tak? To jest cały czas niewystarczająco poważnie traktujemy to, co się dzieje?
W kwestii marketingowców się nie wypowiem, natomiast tak zdecydowanie można powiedzieć, że ta pandemia w niektórych krajach, przez niektóre osoby została bardzo spolityzowana.
A gdyby w takim razie miał pan zdefiniować jakąś taką podstawę, fundament tego, co się dzieje, odrzeć to z tych głośnych i clickbaitowych warstw popularnych, to pana zdaniem, gdyby miał pan zdefiniować to, z czym mamy do czynienia, co to jest? Tak realnie, racjonalnie.
Realnie i racjonalnie mamy do czynienia rzeczywiście z pandemią. Pojawił się w 2019 roku nowy wirus o dużej zakaźności, o sporej śmiertelności w niektórych grupach wiekowych, z którym nie wiedzieliśmy na początku, co mamy robić, rozprzestrzenił się po wszystkich kontynentach globu. Mamy akurat do czynienia z nowymi zakażeniami. Niestety akurat tutaj też wyzwaniem było, w jaki sposób mamy przeciwdziałać. Na samym początku pozostały tylko te metody niefarmakologiczne, czyli to, co jest podstawą epidemiologii, przecięcie tak zwanego łańcucha transmisji, czyli dystans społeczny, czyli akurat kwarantanny, maseczki, higiena, to akurat były podstawy. Rozpoczęły się niewiarygodne wręcz z punktu widzenia naukowego prace nad czy opracowywaniem szczepionek, czy opracowywaniem nowych leków. Także tutaj pod tym względem mamy ogromny wysiłek, a jednocześnie mamy do czynienia właśnie, tak jak powiedziałem, z infodemią. Dlaczego? Dlatego, że znowu internet zawędrował pod strzech. Z narzędzia, które miało być narzędziem dla, przepraszam, że to akurat powiem wyraźnie, wojskowych i naukowców, stał się, że tak powiem, narzędziem, z którego może korzystać przeciętny Kowalski. Problem tylko polega akurat na tym, że mamy fenomenalny wprost dostęp do źródeł, tylko gro osób nie umie ich weryfikować. Niestety narzędzia, akurat którymi się posługujemy w internecie, są takie, a nie inne. W związku z tym na pierwszym miejscu w wyszukiwarce będzie akurat coś, co ma największą ilość odsłon, co wcale nie musi być prawdziwe, co akurat właśnie będzie brzmiało sensacyjnie.
Ja zastanawiam się, czy przy okazji poprzedniej pandemii, wielkiej sprzed wieku, Hiszpanki, kiedy nie było internetu, nie było infodemii, też plotki się szerzyły i to nie jest troszeczkę uniwersalne podejście, to, że staramy się oswoić strach, uciekając gdzieś tam w myślenie magiczne, nieracjonalne?
To już akurat bardziej pytanie do psychologa, nie do wirusologa. Natomiast na pewno akurat plotki były, chociaż nie szerzyły się na taką skalę jak obecnie. Z drugiej strony wtedy byliśmy w zdecydowanie gorszej sytuacji. Nie mieliśmy chociażby respiratorów, nie mieliśmy leków. Tak naprawdę mogliśmy tylko robić to samo, praktycznie to samo, co robiono w trakcie wielkich pandemii czy w XVII, czy w XIV wieku. Natomiast ma pan rację, panie redaktorze, zjawisko pandemii jest trudne do zrozumienia. Jest trudne, bo zasadniczo akurat wymagałoby wiedzy z zakresu mikrobiologii, epidemiologii, chorób zakaźnych, immunologii, historii medycyny, historii ogólnie, socjologii, psychologii i ekonomii. I teraz powiem szczerze, zwłaszcza akurat z tą ekonomią i psychologią, plus można dodać do tego socjologię, nie jest mi bardzo po drodze, więc nie chcę mówić, że ja w pełni rozumiem pandemię. A co może powiedzieć Szary Kowalski, który nie ma doświadczenia na tym punkcie? Będzie starał się zrobić jedną rzecz. Nasz umysł nie znosi pustki. Każdą możliwą dziurę, w tym dziurę informacyjną, będzie starał się w czymś wypełnić. A czym najłatwiej jest wypełnić taką dziurę? Niestety teoriami spiskowymi, no i właśnie akurat w tym momencie sensacją.
Bo w tym wszystkim, co pan wymienił, nie wspomniał pan o zaufaniu do naukowców i zaufaniu do wiedzy, czy w ogóle podstaw wiedzy i edukacji.
Ostatnie doniesienia w portalu Nauka w Polsce mówią, że Polska jest na szarym końcu, za nami jest tylko Rosja pod względem zaufania do nauki i naukowców w Europie. To jest przerażające.
I to się przekłada na przykład na zaufanie do szczepień, do szczepionek. I tutaj o szczepieniach chciałbym porozmawiać. To znaczy w tej chwili zaczęło się szczepienie trzecie boosterem. Gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o rozwój szczepionki, jak one są skuteczne i czy jesteśmy w stanie już te kropki sprzed ostatnich 2 lat połączyć i powiedzieć z pewnym przybliżeniem, czy na przykład będziemy co pół roku w przyszłości również musieli się szczepić, czy to jest za wcześnie i nie wiemy, jak to się rozwinie?
Na razie jeszcze akurat nie. Gdzie jesteśmy? Przede wszystkim mamy szczepionki, mamy co najmniej kilka szczepionek, jeszcze kilkanaście jest opracowywane. Są one skuteczne. O skutecznej szczepionce mówi się, jeżeli zapobiega ona zakażeniu czy chorobie w 50%. Sporą część z tych, zwłaszcza, które my stosujemy na terenie Unii Europejskiej, to są szczepionki, które mają skuteczność nawet przeciwko tym nowym, zmodyfikowanym wariantom rzędu 80-kilku%. To jest bardzo duża skuteczność. Przeciwko starym wariantom ta skuteczność wynosiła prawie 95%. To jest ogromna skuteczność. Przy czym też należy wyraźnie powiedzieć, że zwłaszcza jeżeli mówimy o szczepionkach mRNA, to jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że jeżeli pojawiłby się wariant, który byłby zupełnie odporny na taką szczepionkę, czy zszedł poniżej tych 50%, wprowadzenie wariantu szczepionki 2.0 zajmie góra 8 tygodni. Będzie można wprowadzić nową szczepionkę, oczywiście no będzie trzeba się wtedy zaszczepić. Jak często będzie się trzeba szczepić? Pamiętajmy o jednej rzeczy. Dane, które mamy w tej chwili, sztywne dane naukowe dotyczące podania właśnie tej dawki przypominającej tego boostera szczepionki, dotyczą przede wszystkim dwóch bardzo, bardzo wysublimowanych grup. Pierwsze badania pochodzą z terenu Izraela i dotyczą seniorów, gdzie wiadomą rzeczą rzeczywiście zaobserwowano, że w 8-9 miesięcy po podaniu szczepionki mRNA Pfizera, bo tylko taką tam używano, ten poziom odporności spada. To nie jest nic dziwnego. To nie jest nic dziwnego. Dlaczego? Dlatego, że seniorzy mają gorzej funkcjonujący układ immunologiczny. Poza tym poziom przeciwciał, czy to naturalny, czy to wynikły ze szczepienia, zawsze spada po jakimś czasie. Jest to kwestia tylko i wyłącznie tego czasu. Druga grupa badań, bardzo poważna, pochodzi z terenu Stanów Zjednoczonych i dotyczyła pacjentów po przeszczepieniach i pacjentów onkologicznych. Okazało się, że w granicach 25-30% z tych ludzi nie wytwarza po podaniu dwóch dawek prawidłowej odporności. Też nie ma w tym nic specjalnie dziwnego, dlatego że są to ludzie, u których podaje się celowo leki, które wpływają na zahamowanie funkcjonowania układu odpornościowego. W związku z tym dla nich ta dawka, kolejna dawka akurat przypominająca jak najszybciej, była jak najbardziej wskazana. Co się stało? No, generalnie nawet można powiedzieć wyraźnie, zarówno WHO, jak i amerykańskie FDA powiedziało bardzo prosto. Dla ludzi z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym kolejna dawka szczepień najprawdopodobniej będzie potrzebna po 10-12 miesiącach od zakończenia szczepień. Troszeczkę akurat w tym momencie inaczej, gorączkowo zareagowano w naszym kraju, bo na samym początku akurat rzeczywiście dodatki przypominające mieli podobnie jak w Izraelu być dedykowani seniorzy, personel medyczny jako akurat szczególnie narażony, no i osoby właśnie z zaburzeniami odporności. Bardzo dobrze. Później troszeczkę, można powiedzieć, to się rozkręciło i nawet przed pojawieniem wariantu Omikron rząd zdecydował, szczepmy się wszyscy. Zasadniczo idea byłaby bardzo dobra, natomiast to jest troszeczkę działanie nadgorliwe. To znaczy może inaczej, przy niespójnej polityce informatycznej, jaką od początku pandemii prezentuje nasz rząd, ja jestem w tej chwili zwolennikiem też jak najszybszego szczepienia trzecią dawką. Dlaczego? Dlatego, że akurat nie jestem pewien, czy za 2 tygodnie, może za miesiąc nie zmieni się narracja i tych szczepień dodatkowych nie będzie albo będą płatne. A jeżeli brutalnie mówiąc mam szczepionkę w sobie, to już akurat nikt ze mnie nie wyciągnie. Co jest ważniejsze? I tutaj należałoby powiedzieć naprawdę, że to jest ważniejsze. Ważniejsze jest zwiększenie odsetka wyszczepionych zarówno w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale przede wszystkim w Afryce. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli popatrzymy na Afrykę, to tam poziom wyszczepienia całego kontynentu jest na poziomie mniej więcej 7%. To jest dramat. Afryka w takiej sytuacji będzie stanowiła matecznik tego wirusa, bo przecież to, że akurat stamtąd się nie raportuje przypadków, nie oznacza, że ich nie ma. Po prostu nikt tego nie bada, bo nie ma pieniędzy, bo uważa, że akurat wydatki lokalnego kacyka są ważniejsze, albo akurat powiedzmy sobie ważniejsze będą dzieci umierające potencjalnie błyskawicznie na malarii. Być może rzeczywiście tak. Natomiast kraje pierwszego świata, że tak powiem, w tym i my, kraje Unii Europejskiej, powinny zadbać o to, żeby ten poziom wyszczepienia tam rósł. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie będzie rósł, to Afryka stanie się rezerwuarem zarówno samego wirusa, jak i mikserem, idealnym mikserem dla powstawania nowych wariantów. Ponieważ akurat warianty będą tworzyły się zdecydowanie łatwiej wśród ludzi niezaszczepionych niż u ludzi zaszczepionych. To samo zresztą będzie dotyczyło zdecydowanie bliższych nam krajów, chociażby takich jak Ukraina, Białoruś, Rosja, Rumunia. No, poziom wyszczepienia w Polsce ogólne też nie jest dobry, w związku z tym zdecydowanie apelowałbym do wszystkich, żeby mimo wszystko się zaszczepić. Nie rosną od tego dodatkowe czułki, nie rosną od tego ręce. Generalnie akurat niepożądane odczyny poszczepienne są niezmiernie rzadkie, chociaż oczywiście są, jak po każdej szczepionce i po przyjęciu każdego leku. Natomiast no generalnie rzecz biorąc, tutaj zawsze należy pamiętać o jednej żelaznej zasadzie. Nie ma choroby, którą warto przechorować i zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć.
Wspomniał Pan o bardzo ważnym aspekcie w walce z pandemią, czyli współpracy międzynarodowej. Mówił Pan z jednej strony o ryzyku braku tej współpracy i utrzymywaniu tego matecznika COVID-u w Afryce czy w krajach, w których szczepionki nie są dostępne, ale też mówił Pan o korzystaniu z danych i informacji z krajów takich jak Stany Zjednoczone czy Izrael. Czy sądzi Pan, że pandemia spowodowała czy zwiększyła wymianę danych i współpracę na poziomie międzynarodowym, wymusiła niejako współpracę między rządami czy instytutami, czy jednak nie?
Czy rządami? Nie wiem, chociaż przypuszczam, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy naukowcami, zdecydowanie. Od samego początku jedną z, można powiedzieć, pożytecznych i pięknych rzeczy w pandemii było to, że większość wydawnictw prezentujących akurat czasopisma naukowe, czasopisma branżowe, zrezygnowała z pobierania opłat za prace dotyczące COVID-u. Te prace dostępne są w internecie darmowo dla każdego. Każdy, nawet przeciętny Kowalski, może do takiej pracy właśnie dotrzeć, może ją przeczytać, nawet z użyciem tłumacza Google i no, jeżeli akurat w tym momencie nie będzie ona napisana zbyt hermetycznym językiem, zobaczyć, co tak naprawdę nowego w COVID-zie piszczy. Piszczy bardzo dużo, bo od początku pandemii, ja mogę powiedzieć, pojawiło się w granicach 186 tysięcy prac poświęconych SARS-CoV-2 i COVID-19. Gigantyczna liczba prac. Ja sam mogę powiedzieć, że w dobie pandemii opublikowałem kilkanaście prac poświęconych SARS-CoV-2, korzystając między innymi ze źródeł, które dostępne są akurat w tym momencie dla każdego. Czyli można powiedzieć też w obecnej sytuacji, tak, będziemy mieli naukowców, którzy będą pracowali, że tak powiem, z COVID-em live, będą akurat w tym momencie badać jego strukturę, ale będziemy mieli też rzesze naukowców, którzy będą badali pewne zachowania, będą prowadzili analizy tego, co zrobili inni, żeby wyciągnąć głębszy i bardziej, nazwijmy to, szerszy obraz sytuacji. To jest rzecz bardzo, bardzo dobra. Poza tym też należy wyraźnie powiedzieć, że chociażby w kwestii szczepień pojawiły się prywatne fundusze, zbiórki, można powiedzieć w ten sposób, które pieniądze zebrane od prywatnych darczyńców przekazały właśnie na pracę nad szczepionkami czy nad lekami. Tutaj najbardziej znaną jest taka sytuacja oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, gdzie znana piosenkarka country Dolly Parton stworzyła taki właśnie akurat Dolly Parton COVID Fund i ponad $1,5 miliona przekazała firmie Moderna na badania nad szczepionką. Także teoretycznie każdy z nas może mieć jakiś wpływ naukowy na pandemię, bądź też akurat w tym momencie właśnie próbować jej zapobiegać w drobny chociaż sposób.
Troszeczkę mi to przypomina pomysły na wspólne takie rozdystrybuowane, rozdrobnione badania kosmosu, gdzie pasjonaci mogą patrzeć w niebo, mieć sprzęt, gdzieś to jest koordynowane i potem wykorzystując sumę wiedzy coś razem osiągnąć. Jest tu jakaś paralela?
Jest to bardzo słuszne, dokładnie. Spora część projektów CETI czy SETI w pewnym momencie właśnie została rozmieniona na zapaleńców, fanatyków można powiedzieć, którzy akurat z ciekawości, a czasem z nudów patrzą się w ten kosmos i wypatrują różnych fajnych rzeczy. Tutaj może akurat trudno jest prowadzić właśnie jakieś samodzielne badania w zaciszu domowym, aczkolwiek akurat analizy statystyczne, analizy trendów, badania epidemiologiczne już można zrobić spokojnie. Natomiast tak czy inaczej, nie wiem, jedna z prac, której jestem współautorem, są tam autorzy z Włoch, są autorzy z Rumunii, są autorzy z Iranu, jak również z Indii. No można powiedzieć prawie cała mapa. Trochę jest kłopotliwe, jeżeli mamy prawie 50 takich autorów i, że tak powiem, każdy ze swoich pomysłów jest wymieniany na drodze mailowej. Czasem skrzynki internetowe się gotują, natomiast można. Da radę i ludzie w ten sposób współpracują. Więcej, nawiązują akurat cenne kontakty, które najprawdopodobniej również przydadzą się w przyszłości.
O ile jestem w stanie zrozumieć, bardzo docenić współpracę między naukowcami, lekarzami, badaczami, Zastanawiam się, jak przełożyć to na popularyzację, po to, żeby stawić czoła temu drugiemu obliczu COVID-u, czyli infodemii.
Cóż, tutaj akurat można to robić w jeden, jedyny konkretny sposób. To znaczy, i robi to całkiem spory odsetek badaczy, naukowców, przekazywać na spokojnie, nie strasząc, bo akurat w tym momencie żaden z nas nie straszy. To nie ma akurat nigdy na celu straszenie. Dlaczego? Dlatego, że strach wynika z niewiedzy. Im więcej będziemy wiedzieli na temat wirusa i choroby, będziemy mniej się go bać. W związku z tym, jeżeli będziemy my, jako naukowcy, poszerzali tę wiedzę, czy akurat w mediach społecznościowych, czy w wywiadach, czy akurat w jakichś artykułach naukowych, jest większa szansa, że właśnie dotrze to pod przysłowiowe strzechy i ktoś przynajmniej się wczyta właśnie, że nie, mamy tutaj akurat takie twarde dane naukowe. Sprawdzono, że na przykład szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 nie wpływają na płodność ani męską, ani żeńską, chociaż były takie plotki.
I to jest wniosek, którym warto zakończyć, czyli nie straszyć, a dowiadywać się, rozumieć, a równocześnie jednak nie ignorować choroby, tylko traktować ją poważnie, tak jak każdą inną chorobę i dolegliwość. I w którymś momencie także słuchać lekarzy i słuchać naukowców, bo trudno jest zrozumieć, dlaczego jesteśmy w stanie przyjąć bez mrugnięcia okiem nowe leki przeciwbólowe albo szczepienia na rozmaite choroby, a akurat w tym wypadku nie. Natomiast no, pewnie kluczem gdzieś jest wiedza, nauka i zaufanie do niej.
Wiedza, nauka i zaufanie, i to jest podstawa. Ja mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pojedynczy naukowiec może się mylić. Nauka jako taka mylić się nie myli, z bardzo prostego powodu. Opiera się na wiedzy, doświadczeniu i wynikach bardzo wielu naukowców.
A do tego wszystkiego dochodzi jednak tak często ignorowany albo nawet momentami wyśmiewany etos naukowy, który jest. I naukowcy naprawdę robią to, co robią, bo po to funkcjonują, często po to żyją i poświęcają temu swoje życie. Dziękuję panu bardzo. Moim rozmówcą był dr Tomasz Dzieciątkowski.
To był podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej. Realizacja Free Range Productions.